Lepszy klimat. Podcast Pauliny Górskiej.
Cześć, tu Paulina Górska i podcast Lepszy Klimat. Jak co tydzień zachęcam Was do zaobserwowania podcastu na Spotify i innych platformach podcastowych, tak żeby żaden nowy odcinek Was nie ominął. A dzisiaj będziemy rozmawiać o porozumieniach klimatycznych i myślę, że to rozmowa szczególnie ważna w kontekście nadchodzącego szczytu klimatycznego pod koniec listopada, ale też wyborów. Ten podcast jest wyjątkowy, bo jest realizowany w ramach specjalnej serii o nazwie Wybieram Klimat. Wybieram Klimat to przedwyborczy cykl rozmów z ekspertkami i ekspertami na temat klimatu, czystego powietrza, energetyki i dezinformacji. Wszystko po to, aby przed nadchodzącymi wyborami wyjaśnić skomplikowane i ważne tematy oraz dać Wam wiedzę, która pomoże podjąć zielone decyzje. Do rozmów zapraszam ja, Paulina Górska, oraz inni twórcy.
Aleksandra i Piotr Stanisławscy, Crazy Nauka.
Małgorzata Gołota, TOK FM.
I Krzysiek Grzyman, Zielony Podcast.
Każdy z nas przygotował odcinek cyklu, który znajdziesz na naszych kanałach, a wszystkie nagrania pojawiać się będą na stronie TOK FM, które patronuje akcji. Projekt wspiera Klimatyczna Baza Wiedzy i Fundacja Climate Strategies Poland. Po tym długim wstępie chciałabym przedstawić Wam moją gościnę, Anię Frączek. Cześć.
Cześć.
Ania jest analityczką prawną specjalizującą się w międzynarodowych i krajowych regulacjach dotyczących transformacji energetycznej w kierunku neutralności klimatycznej oraz zrównoważonego rozwoju. Jest autorką i współautorką publikacji dotyczących rynku energii oraz energetyki odnawialnej. Od 2017 roku jest związana z Fundacją Client Earth, Prawnicy dla Ziemi, gdzie zajmuje się regulacjami związanymi z rynkiem energii oraz polityką klimatyczną na poziomie Unii Europejskiej, ale też krajowym. I tak, nadchodzi wielkimi krokami COP28. Zaczyna się pod koniec listopada tego roku i odbywa się w Dubaju.
Dokładnie tak.
Co już samo w sobie dla wielu osób jest kontrowersyjne, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać. I chciałabym cię zapytać na początek, bo myślę, że to wiele osób może interesować. Jak wyglądają negocjacje przy porozumieniach klimatycznych, właśnie na szczytach klimatycznych? Jak długo trwają? I wydaje się, że to, co trafia do przestrzeni publicznej, tego jest mało. A jak to wygląda faktycznie zza kulis?
Mówiąc najprościej, proces negocjowania porozumień klimatycznych jest takim procesem długim, mozolnym i skomplikowanym. Uczestniczą w nim właściwie wszystkie państwa świata. I te wszystkie państwa spotykają się raz w roku podczas konferencji stron, czyli takiego ogólnoświatowego spotkania państw, które przystąpiły do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych do spraw przeciwdziałania zmianom klimatu. I to spotkanie to jest już taki moment podsumowania oraz takich najbardziej burzliwych dyskusji na temat związane z klimatem. Jest to również jedyne forum w ciągu roku, podczas którego państwa z całego świata, dokładnie 193 państwa, są w stanie spotkać się w jednym miejscu i dyskutować na temat kryzysu klimatycznego. I w tym tkwi właśnie największa siła, jak i największe wyzwanie tego typu spotkań. Ponieważ z jednej strony mamy państwa, które są zupełnie różnorodne, różnią się pomiędzy sobą sytuacją ekonomiczną, sytuacją społeczną, środowiskiem naturalnym, które posiadają, stopniem rozwoju. Z drugiej strony te państwa reprezentują zupełnie różne interesy i w czasie tych negocjacji klimatycznych każdy chce w jakiś sposób, mówiąc tak kolokwialnie, ugrać coś dla siebie. Ponieważ pomimo tego, że takim spotkaniom przyświeca taki ogólny, największy cel, czyli przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu, to jednak, no nie oszukujmy się, każde państwo chciałoby to zrobić jak najmniejszym kosztem, w jak najwygodniejszy sposób dla siebie i w taki sposób, żeby być jak najbardziej zadowolonym. Dlatego mamy tutaj takie ścieranie się różnych, niejednokrotnie sprzecznych interesów i to powoduje, że te negocjacje są bardzo długie. One tak naprawdę trwają cały rok. Te państwa spotykają się w międzyczasie, przygotowują się do tych negocjacji podczas COP-u. I jakby wzajemnie się ścierają i próbują znaleźć wspólne rozwiązanie.
To spotkanie na szczycie klimatycznym to jest taka wisienka na torcie trochę po całym roku pracy?
Tak, można by tak powiedzieć, ponieważ można sobie wyobrazić sytuację, kiedy mamy 5 państw i one mają problem z porozumieniem się pomiędzy sobą, żeby wypracować jedno wspólne stanowisko. A co dopiero, kiedy mówimy o spotkaniu państw, które reprezentują cały świat tak naprawdę. Jak tutaj znaleźć wspólne rozwiązanie, które zadowoli wszystkich?
W sumie użyłam takiego porównania wisienka na torcie, ale może to bardziej pasowałoby ostateczne starcie na przykład, albo jakaś nazwa z filmu przyszłości typu, nie wiem, Mad Max. Jakoś w sumie myślę, że to może byłoby lepsze skojarzenie. Czyli tak naprawdę to jest praca przez cały rok i tutaj mamy to jedno spotkanie, gdzie ostatecznie mamy dojść do ostatecznego porozumienia, które będzie obowiązywało państwa. A powiedzmy, jak to wygląda w samej, już w takiej praktyce, to jest tak, że w trakcie COP-u są różnego rodzaju, nie wiem, wykłady, panele, właśnie spotkania, ale gdzieś za kulisami odbywają się te rozmowy i odbywają się negocjacje, których my nie widzimy. No bo, jak rozumiem, media nie są dopuszczone do tego, żeby uczestniczyły i żeby, nie wiem, nagrywały takie spotkanie.
Tak, dokładnie. COP jest takim dużym wydarzeniem. Odbywa się zarówno taka część medialna, część otwarta dla szerszej publiczności, jak i oczywiście wszystkim tym wydarzeniom towarzyszą rozmowy i dyskusje takie zakulisowe, gdzie spotykają się przedstawiciele poszczególnych państw, które grupują się w różnego rodzaju koalicje, bloki i wspólnie starają się dojść do porozumienia, które niejednokrotnie dotyczy nawet takich pojedynczych słów w tych porozumieniach klimatycznych, pojedynczych zdań, bo każdy z nich ma ogromne znaczenie. Są tam oczywiście przedstawiciele różnego rodzaju lobby i grup interesów w tych zarówno w przedstawicielstwach państw, jak i niezależnie, ponieważ ideą samego COP-u jest wysłuchanie wszystkich możliwych stron.
Czy ty uczestniczysz w tych negocjacjach i ostatni na przykład szczycie klimatycznym byłaś i faktycznie jesteś na tych spotkaniach gdzieś tam od środka?
Nie, nigdy nie byłam na takim spotkaniu. Oczywiście podobnie jak wiele osób, ponieważ w momencie, kiedy mamy COP, tak naprawdę media na całym świecie przez kilkanaście dni bardzo żywo interesują się tematem zmian klimatycznych oraz tym, co tam się dzieje, co zostanie wypracowane. No to ja oczywiście również to śledzę, jak również decyzje, które zapadają na COP-ie, mają ogromny wpływ na moją codzienną pracę. Na COP-ie te wspólne, wypracowane, ten konsensus, który uda się osiągnąć, te decyzje i porozumienia, one są po pierwsze bardzo trudne do osiągnięcia, ale w momencie, kiedy już uda się je wypracować, mają one ogromną, ogromną moc. Ustanawiają nam pewnego rodzaju ramy i kierunki, zgodnie z którymi potem kształtowana jest cała polityka na szczeblach regionalnych, krajowych oraz lokalnych. Więc pomimo, że trudno jest coś wyciągnąć z tych wspólnych negocjacji, to w momencie, kiedy już stanie się to możliwe, to te decyzje mają ogromną moc oddziaływania na życie każdego z nas. Mhm.
Kiedy mówisz, że trudno jest wyciągnąć coś, to masz na myśli to, że one są jakby takie tajne i że nie można w nich uczestniczyć jako, nie wiem, osoba nawet, która zajmuje się tematyką zmiany klimatu zawodowo. Masz właśnie to na myśli? Czy?
Nie, nie. Chodzi mi o coś zupełnie innego. Chodzi mi o sam proces pracy nad tego typu porozumieniem. On, tak jak powiedziałam, jest bardzo złożony, mozolny. Przez wiele lat w ogóle nawet nie rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób przeciwdziałać zmianom klimatu, tylko osoby biorące udział w COP-ach zastanawiały się tak naprawdę, czym są zmiany klimatu i w jaki sposób człowiek ma wpływ na ten klimat. W tym momencie już mamy na tyle dużą wiedzę naukową, że możemy jesteśmy co do tego pewni, że mamy wpływ na klimaty na Ziemi. Więc dyskutujemy o sposobach zapobiegania jego degradacji i pogarszaniu naszej sytuacji. Więc bardziej chodzi mi o to, że tak trudno jest wypracować porozumienie, ale w momencie, kiedy już je wypracujemy, to ono daje nam bardzo dużo możliwości. Cała polityka na przykład Unii Europejskiej, do której należymy, jest oparta na porozumieniu paryskim, które zostało wypracowane podczas jednego z takich spotkań w 2015 roku. I to ona ustala nam, jakie akty prawne są przyjmowane na poziomie Unii Europejskiej, a potem na poziomie krajowym. I dzięki temu możemy w jakiś sposób zmusić naszych rządzących, my jako obywatele, do egzekwowania tych regulacji i do działania na rzecz klimatu. Wszyscy skupiamy się na tym, że to, co udaje się wypracować, tego jest tak niewiele i to idzie tak bardzo, bardzo powoli, ten cały proces. Jednak moim zdaniem dużo ważniejsze od tego, czy podczas kolejnych negocjacji zostanie wypracowane nowe porozumienie, jest to, żebyśmy pilnowali i żebyśmy starali się wdrożyć to, co już mamy. Bo dodanie kolejnego porozumienia, kolejnego aktu prawnego już do tego stosu regulacji, które istnieją, nic nie da, jeżeli nie będziemy wdrażali, że nie będziemy egzekwowali postanowień tych regulacji. Mhm.
No właśnie. I wydaje mi się, że pewnie tak jest, że każdy szczyt klimatyczny ma jakieś cele. Jednak mam wrażenie, że trochę zmienia się świadomość, ale też ocena szczytów klimatycznych na przestrzeni ostatnich lat. I mam jednak takie poczucie, że coraz bardziej szczyty klimatyczne są odbierane negatywnie, bo no właśnie, one się odbywają, ma się wrażenie, że nie za wiele nowych rzeczy się pojawia podczas szczytu klimatycznego, ale z drugiej strony właśnie to, co ty mówisz, jest ważne, bo już mamy do wypracowania konkretne cele i każdy kraj powinien je dowieść. I tak jak sprawdzałam, to jednym z głównych celów kolejnego szczytu w listopadzie i na początku grudnia, który się będzie odbywał, ma być też taki trochę czek tego, co już się zadziało, jeśli chodzi o każde państwo. I chyba we wrześniu każde państwo ma przygotować coś w rodzaju takiego podsumowania, w jakim miejscu jest, jeśli chodzi o te cele chociażby z porozumienia paryskiego, które musi osiągnąć.
Wydaje mi się, jeżeli chodzi o samą ocenę tych szczytów klimatycznych, to trochę to zależy od tego, z jakiej perspektywy na nie patrzymy. Jeżeli spojrzymy na to, ile do tej pory udało nam się osiągnąć, to możemy mówić o sukcesie. Natomiast kiedy spojrzymy z takiej perspektywy postępujących zmian klimatu oraz tego, jak dużo jeszcze mamy do zrobienia, no to każdy kolejny szczyt jest rozczarowujący.
Tak, bo oczekujemy jakiejś wielkiej takiej, nie wiem...
Przełomowej decyzji,
że już teraz, że nie wiem, od jutra rezygnujemy, chociaż jakby z drugiej strony, jak się rezygnujemy, nie wiem, ze spalania paliw kopalnych, chociaż z drugiej strony, jak się nad tym zastanowić, no to wiemy, że jest to proces. Nie da się po prostu od jutra przestać korzystać z ropy na przykład.
Trudne decyzje, robimy takie małe kroczki. Chcielibyśmy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żyjemy w sposób szybki, dużo się zmienia, zresztą też widzimy, jak te zmiany klimatu wpływają na nasze życie i oczekujemy, że zmiana zadzieje się już zaraz, będzie zdecydowana, a jednocześnie nikt z nas nie chce rezygnować z takiego wygodnego trybu życia, który prowadzi, więc... No, to są te właśnie sprzeczne interesy, o których mówiłam. Z jednej strony chcemy działać, ale z drugiej strony chcielibyśmy, żeby to inne państwo trochę zrobiło więcej, żebyśmy nie musieli, żebyśmy mogli żyć dalej w taki sposób, jak żyjemy.
Nie my, tylko oni.
Dokładnie tak. Co do twojego pytania, tak, podczas najbliższego COP-u odbędzie się taka inwentaryzacja dotychczasowych działań, które zostały zrealizowane w ramach porozumienia paryskiego. Co 5 lat kraje, które przystąpiły do porozumienia paryskiego, przedstawiają właśnie taki zestaw działań i efekty, które do tej pory udało im się zrealizować oraz jakby przygotowane jest takie podsumowanie wskazujące na to, co do tej pory nam się udało osiągnąć, aby zrealizować porozumienie paryskie. Po tych 5 latach powinniśmy też przyjąć nowe cele, do których państwa członkowskie, państwa sygnatariusze powinny się zrealizować, że w kolejnych latach je wdrożą życie. Więc będzie to takie pewnego rodzaju podsumowanie i miejmy nadzieję, że zostaną podjęte decyzje bardziej ambitne niż do tej pory co do realizacji kolejnych celów tego porozumienia, takich celów pośrednich, które mają się przyczynić do realizacji samego porozumienia.
Chodzi ci o to, że mogą się zmienić daty na przykład do realizacji celu, czy co masz na myśli, kiedy mówisz, że oczekujemy tego, żeby były bardziej ambitne cele, to pośrednie?
Porozumienie paryskie mówi o tym, że państwa, które do niego przystąpiły, podejmą działania, aby ograniczyć ocieplenie klimatu poniżej 2 stopni Celsjusza oraz dołożą wszelkich starań, aby ograniczyć to ocieplenie klimatu do poziomu poniżej 1,5 stopnia. Na ten moment i w ramach tego porozumienia paryskiego państwa, które do niego przystąpiły, zobowiązały się, każde z nich przedstawiło taki plan działań, które podejmie w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych 5 lat, aby realizować cel porozumienia paryskiego. Niestety, kiedy sumujemy te wszystkie działania, do których zobowiązały się państwa, okazuje się, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć nawet tych dwóch, nie jesteśmy w stanie zatrzymać ocieplenia klimatu poniżej 2 stopni Celsjusza. Dlatego po tych 5 latach, kiedy świat tak naprawdę pędzi, technologia się rozwija, odnawialne źródła energii są coraz bardziej dostępne i coraz bardziej opłacalne, a z drugiej strony te zmiany klimatu coraz bardziej nam doskwierają, oczekuje się, że państwa podniosą te swoje cele, będą one bardziej ambitniejsze, będą szybciej odchodziły od spalania paliw kopalnych i dzięki temu znajdziemy się bliżej nie tylko celu zatrzymania zmian klimatu poniżej 2 stopni Celsjusza, ale nawet być może bliżej tego celu 1,5 stopnia.
Okej. Okay. Kto jest największym blokerem postanowień na szczytach klimatycznych? I to pytanie, które też rozpala ludzi, którzy są zainteresowani tematem walki z kryzysem klimatu, takie mam poczucie, to też 2 lata temu, czy też rok temu było często podnoszone, że na szczyty klimatyczne są zapraszane lobbujące za paliwami kopalnymi osoby. Na przykład według organizacji Global Witness na szczyt klimatyczny, ostatni szczyt klimatyczny, akredytowały się 503 osoby związane z sektorem paliw kopalnych. Właśnie albo ostatni, albo przedostatni. Jest to moim zdaniem mało istotne. Najbardziej istotne jest to, jak to możliwe, że tyle osób, które lobbują za paliwami kopalnymi, uczestniczy w szczycie klimatycznym, gdzie mamy rozmawiać o tym, jak najszybciej odejść od paliw kopalnych?
To jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że trudno wskazać takiego jednego konkretnego blokera tych porozumień klimatycznych, ponieważ, tak jak powiedziałam, to jest ścieranie się interesów różnych państw. Państwa Zatoki Perskiej, czyli między innymi Emiraty Arabskie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie będzie odbywał się tegoroczny COP, są państwami, które zbudowały swoją gospodarkę w oparciu o paliwa kopalne, o wydobycie ropy i gazu. Dlatego one zawsze będą dążyły, aby na tych COP-ach, podczas spotkań i negocjacji, uczestniczyli przedstawiciele tego właśnie sektora. Co więcej, sektor wydobywczy, przemysł ciężki oraz sektor energetyka to tak zwane sektory strategiczne, które zawsze miały ogromne znaczenie dla budowania gospodarki oraz dla funkcjonowania państwa. Zawsze były traktowane w sposób taki preferencyjny, specjalny właściwie w każdym kraju na świecie. I one też posiadają bardzo silne lobby, jak również struktury związków zawodowych są bardzo silnie reprezentowane i mają ogromny wpływ na naszą rzeczywistość. Co więcej, spółki energetyczne są bardzo często spółkami Skarbu Państwa, więc to daje im ogromną siłę i oddziaływanie. Sektor energetyczny wie, że bez nich, bez spalania tych, co najmniej do niedawna tak było, możemy tak mówić, ta sytuacja się oczywiście teraz zmienia, gospodarki nie mogłyby się rozwijać. Dlatego tak wiele rządów liczy się z jego zdaniem. To samo możemy obserwować w Polsce, na naszym takim właściwie podwórku możemy zobaczyć, jak sektor wydobywczy oraz energetyka, jak duży mają one wpływ na kształtowanie polityki naszego państwa. Co do udziału tego typu grup w COP-ie, to z jednej strony COP jest takim forum, gdzie powinny zostać uwzględnione opinie i zdania wszystkich możliwych stron. Ta reprezentacja powinna być jak najszersza. I dlatego trudno jest zakazać albo uniemożliwić takim grupom wpływu udział w COP-ie. Z drugiej strony organizacje pozarządowe, aktywiści, obywatele i dziennikarze powinni jak najbardziej nagłaśniać takie sytuacje. Powinniśmy dążyć do tego, aby była zachowana pewnego rodzaju równowaga pomiędzy osobami, sektorami oraz grupami interesu, które są reprezentowane podczas takich spotkań, tak żeby rzeczywiście te zdanie każdej z tych grup wybrzmiało, może nie w równie silny sposób, ale żeby każdy znalazł to miejsce i tą przestrzeń do wyrażenia tej opinii. Jedną z takich rzeczy, które jest w jakiś sposób napawa optymizmem, jest to, że coraz więcej gospodarek na świecie dostrzega, że te paliwa kopalne nie są jedynym rozwiązaniem. Mamy odnawialne źródła energii, którym poświęca się coraz więcej miejsca. Również ostatnie COP-y to taka burzliwa dyskusja na temat finansowania państw rozwijających się, jak również ustanowienie podczas ostatniego COP-u w Egipcie ustanowiono ten specjalny fundusz, który ma pokrywać straty związane z wywołane zmianami klimatu.
Tak, ja uważam, że to był sukces duży, że to zostało ustanowione i że mamy do czynienia z taką zmianą jednak, kiedy kraje rozwinięte postanawiają wspierać kraje rozwijające się, jeszcze w szczególności dlatego, że kraje rozwijające się będą najbardziej dotknięte zmianą klimatu przecież.
Dokładnie tak. Jest to kluczowe do tego, abyśmy pociągnęli ze sobą w tej transformacji energetycznej, która z perspektywy osób mieszkających w Unii Europejskiej, w regionie świata, który jest rozwinięty i w którym tak naprawdę żyjemy w dobrobycie. My z tej naszej perspektywy, jeżeli chcemy już działać na rzecz klimatu, to musimy pociągnąć za sobą państwa rozwijające się. I możemy to zrobić jedynie w taki sposób, że w jakiś sposób wyciągniemy do nich rękę i pomożemy im. Nie tylko w sytuacji, kiedy są dotknięte tymi katastrofalnymi skutkami zmian klimatu, jak również pomożemy im w tej transformacji. I to jest naszym pewnego rodzaju obowiązkiem, ponieważ zarówno zbudowaliśmy ten świat, w którym funkcjonujemy na surowcach wydobywanych w tych krajach, jak również chodzi po prostu o pewnego rodzaju sprawiedliwość społeczną oraz nie uda nam się zatrzymać zmian klimatu bez zaangażowania państw rozwijających się.
Tak, tak. Uważam, że to jest super ważne. I jeszcze wracając do tematu lobbystów z sektora paliw kopalnych, też tak rozsądnie rzecz ujmując, logicznie rzecz ujmując, wydaje mi się, że ciężko mówić o odchodzeniu od paliw kopalnych bez zaproszenia do stołu osób, które funkcjonują w tym sektorze, które są przedstawicielami firm. Tylko mówimy po prostu o tej sile nacisku, nie? I tutaj myślę, że to jest niezwykle ważne, kto ma więcej do powiedzenia właśnie.
Tak, zdecydowanie. Tutaj a propos tego COP-u numer 28, który będzie miał miejsce w tym roku, taką mocno rozczarowującą informacją jest to, że najważniejszą osobą na tym wydarzeniu będzie osoba również reprezentująca największą firmę wydobywczą z sektora paliwowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Tak, tak, to właśnie sobie też zapisałam, że konferencja będzie prowadzona przez sultana Ahmeda Al-Jabera, nie wiem, czy dobrze czytam. Jego nominacja właśnie wzbudziła bardzo duże kontrowersje, bo on zarządza Abu Dhabi National Oil Company. To jest państwowy gigant naftowy, który dostarcza, uwaga, 3% światowej ropy naftowej. Więc myślę, że nie bez powodu aktywiści mówią o tym, że no właśnie jak można prowadzić poważną dyskusję o odchodzeniu od paliw kopalnych, kiedy całe wydarzenie prowadzi osoba tak mocno związana z tym sektorem. Ale jeszcze kolejnym problemem, kiedy już przechodzimy do organizacji COP-u w tym, a nie innym miejscu, no to mówimy też o tym, że ponoć protesty aktywistyczne nie będą możliwe do przeprowadzenia i nie będzie można protestować. No to też pytanie o to, gdzie jest miejsce na tą krytyczną dyskusję realnie, jeśli mamy znowu dojść do jakichś ważnych wniosków. No i też oczywiście mówimy o samym miejscu, no bo Arabia Saudyjska, tutaj produkcja ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej wyniosła, uwaga, w 2022 roku ponad 12 milionów baryłek dziennie. Więc no pytanie, dlaczego w takim miejscu organizowany jest COP? No i jeszcze kwestie związane z prawami człowieka, które są przecież jakby nie mniej istotne niż te wszystkie pozostałe.
Tak, zarówno COP, który odbędzie się w tym roku, jak i COP, który odbył się w ubiegłym roku w Egipcie, one są oczywiście, te miejsca są jak najbardziej w pewien sposób można je uznać za kontrowersyjne. Tutaj jednak mamy pewne ograniczenia co do wyboru państwa goszczącego COP, ponieważ ten wybór odbiera się na takiej zasadzie rotacyjnej. ONZ ma wskazuje pięć regionów, które po kolei goszczą tę konferencję u siebie. I dlatego też te jakby rolą gospodarza jest zapewnić takie miejsce i taką bezpieczną przestrzeń do dyskusji na temat zmian klimatu. Oczywiście te dyskusje różnią się pomiędzy sobą w zależności od miejsca, w którym ten COP się odbywa. W ubiegłym roku był to Egipt, czyli państwo położone na kontynencie afrykańskim, więc dużą rolę, dużą część tych negocjacji zajęły dyskusje na temat wsparcia państw rozwijających się.
Czyli w sumie to było wartościowe, żeby organizować COP w Egipcie.
Tak, jak najbardziej. To samo się mówi o tym COP-ie, który będzie miał miejsce w tym roku. Być może to pod pewnymi względami będzie też COP stracony, ponieważ tematy związane z przyspieszeniem dekarbonizacji, o których mówiła już w ubiegłym roku Unia Europejska, która bardzo silnie domaga się jasnego, konkretnego celu zaprzestania spalania paliw kopalnych, ponieważ oto chyba kluczowe, cały czas państwa biorące udział w COP-ie nie odniosły się jasno i zdecydowanie, nie wyznaczono takiego celu odejścia od spalania paliw kopalnych. Mówimy o porozumienie z COP-u w Glasgow, mówi o spalaniu węgla, natomiast nie odnosi się w żaden sposób do spalania innych paliw kopalnych, czyli ropy, gazu, jak również nie odnosi się do takich technologii, które wykorzystują wychwytywanie dwutlenku węgla. Unia Europejska będzie bez wątpienia znów spróbuje wrzucić ten temat na agendę COP-u. Jednak szanse powodzenia i uzyskania poparcia dla wprowadzenia tego typu zapisu są, no, w tym roku myślę, że są znikome. Natomiast bez wątpienia temat ten będzie dyskutowany. Szanse są znikome, ponieważ jednym z państw, które przewodziły państwom, które tak silnie sprzeciwiały się wpisaniu innych paliw kopalnych do treści porozumienia, były właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jednocześnie wybór Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako gospodarza tego COP-u pokazuje, że mają one silną pozycję w regionie. Moim zdaniem jest to też szansa, żeby podczas najbliższego spotkania porozmawiać właśnie o skutkach zmian klimatu. Region Zatoki Perskiej jest bardzo dotknięty zmianami klimatu. Szacuje się, że za jakiś czas życie tam będzie właściwie niemożliwe, więc miejmy nadzieję, że ta dyskusja będzie właśnie bardziej skierowana w stronę określenia działań finansowych wspierających państwa dotknięte skutkami zmian klimatu. Jest to z jednej strony rozczarowujące, ponieważ potrzebujemy jeszcze bardziej zdecydowanych działań, przyspieszenia działań zmierzających do dekarbonizacji, odchodzenia od paliw kopalnych. Potrzebujemy jasnego, zdecydowanego celu. Z drugiej strony wiadomo, że jakby analitycy, osoby obserwujące negocjacje klimatyczne zdają sobie sprawę, że z pewnymi decyzjami będziemy prawdopodobnie musieli poczekać do 2024 roku.
Mhm. Wiemy już, gdzie będzie organizowany kolejny COP?
Kolejny COP będzie organizowany gdzieś w jednym z krajów Europy Wschodniej.
Dlaczego COPy mają sponsorów? Dlaczego w ogóle potrzebni są sponsorzy? To ja odwołuję się znowu do kolejnej kontrowersji. Mam nadzieję, że to będzie ostatnia, bo w sumie też chciałabym mówić o szczytach klimatycznych w pozytywnym kontekście, no bo potrzebujemy też szczytów klimatycznych, też wsparcia w ogóle dla tej idei, mam takie poczucie. i zeszłoroczny COP był sponsorowany przez Coca-Colę, co znowu wywołało duże kontrowersje i sprzeciwy ze strony aktywistów, ekologów. No, chociażby ze względu na to, że Coca-Cola jest łączona z taką wieloletnią, ogromną produkcją plastiku według Break Free from Plastic, która, organizacja, która postanowiła sprawdzić, skąd pochodzi najwięcej tworzyw sztucznych, które też gdzieś tam trafiają do środowiska, to Coca-Cola jest w czołówce, więc to wywołuje takie, wydaje mi się, całkiem oczywisty sprzeciw. Dlaczego Coca-Cola? To jest przecież jakby podmiot, firma, która jest zupełnie, której nie łączymy z klimatem w taki pozytywny sposób, chociaż oczywiście też jest tak, że jak sobie spojrzymy w strategię Coca-Coli, no to zobaczymy, że firma chce odchodzić, chce ograniczać emisje, ma konkretne cele, chce też odchodzić od plastiku na rzecz wykorzystania innych tworzyw i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak no, poczucie takie w społeczeństwie na świecie jest takie, że to nie jest odpowiedni partner, to nie jest odpowiedni sponsor. Czemu kopy idą w takim dziwnym kierunku?
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że jest to po prostu sposób oczywiście do takiego greenwashingu tych sponsorów. COP jest bez wątpienia wydarzeniem ogromnym, wymagającym ogromnych nakładów finansowych. Dlatego są szukani sponsorzy. Natomiast ich wybór, powiedziałabym, że tutaj to już jest osobna kwestia. Być może ma tutaj znaczenie brak świadomości na temat działań tego typu marek i brak świadomości dotyczących greenwashingu, więc COP może być świetną platformą do zazielenienia swojej marki. I wydaje mi się, że tutaj są po prostu, jest to już wyraz jakiegoś rodzaju interesów i w połączeniu z, czy interesów w tym sensie, że dana marka chce się trochę zazielenić, przeprowadzić tak zwany greenwashing w mojej opinii, a z drugiej strony osoby odpowiedzialne za organizację takiego wydarzenia być może nie zwracają na to uwagi i dochodzi do takich sytuacji. Jest to trudne pytanie.
Trzeba byłoby zapytać osoby, które zdecydowały się na tego sponsora, nie?
Jest to pytanie do organizatorów.
tak, dokładnie. Jeszcze myślę sobie, że jak będzie nadchodził COP, to wtedy będzie tak 3, 2, 1 i odpalenie komentarzy w social mediach o tym, że na szczyt klimatyczny wszyscy właśnie przelatują prywatnymi odrzutowcami, samolotami, jakimiś helikopterami i tak dalej. I przylatując z prywatnymi odrzutowcami będą dyskutować o ograniczeniu kryzysu klimatu,
tak,
i odchodzeniu od paliw kopalnych.
Pamiętamy koksowniki w Katowicach.
Tak, no z drugiej strony myślę sobie w sumie to, czy mają do Dubaju dojechać rowerem, nie? Jakby w sensie, jak mają tam trafić pociągiem, rowerem, no jakby ciężka sprawa. Myślę, że gdyby może COP był w Europie, to byłoby łatwiej. No ale myślę sobie, że szkoda trochę też, że tak ważna idea gdzieś poprzez to, w jakim miejscu jest organizowana COP, albo kto jest sponsorem, albo to, że mamy te prywatne odrzutowce, czyli to już jest decyzja gdzieś tam na poziomie każdego kraju, przedstawicieli kraju, którzy tam przyjeżdżają, że jest tak bardzo dużo tego negatywnego, nie wiem jak to nazwać, publicity, nie chcę mówić PR, no bo to nie jest kwestia PR-u, tylko takiego negatywnego odbioru. Ja myślę, że to jest że wielka szkoda, bo ostatecznie może powinniśmy się bardziej koncentrować na tym, że jednak coś jest wypracowywane i o wiele więcej na pewno, kiedy mówimy o zeszłorocznym COP-ie, było o tym, że przedstawiciele przylatują prywatnymi odrzutowcami, aniżeli o tym, że został wypracowany fundusz na rzecz pomocy krajom rozwijającym się, gdzie poświęcono chyba miliardy euro, tak, czy miliony euro na to, żeby pomagać tym krajom, więc no, to taka myśl na koniec, z którą pewnie nie za wiele można zrobić, nie?
Wydaje mi się, że po prostu organizacja tego typu wydarzeń jak COP wymaga sama w sobie reformy. Powinniśmy, z jednej strony można krytykować takie podejście, że media więcej czasu poświęcają właśnie tym prywatnym odrzutowcom, całej otoczce, ilością odpadów generowanych podczas takich wydarzeń, ale to tylko pokazuje, że działanie takiej organizacji jak moja, czy właśnie twoja praca jako osoby działającej na rzecz edukacji takiej klimatycznej i środowiskowej przynosi efekty. Zaczynamy zwracać uwagę, że wydarzenie, które powinno nam się kojarzyć z tym, że najważniejsze osoby z całego świata zjeżdżają się w jednym miejscu, aby dyskutować o przyszłości naszej planety, jest zorganizowane w sposób, który dokłada się do jej niszczenia. Wydaje mi się, że jakby sama koncepcja i sposób organizacji COP-u jest przestarzały i nie odpowiada na dzisiejsze potrzeby. Być może organizatorzy powinni uderzyć się w pierś i pomyśleć o tym, jak być bardziej zrównoważonymi, skoro oczekują od państw, które biorą w tym udział, że zmienią sposób swojego funkcjonowania i będą bardziej zielone, bardziej zrównoważone. Ten przykład wydaje mi się, że powinien iść z góry.
Tak, tak. I tutaj jeszcze dodam taki pozytywny aspekt, bo przez wiele lat COP był krytykowany, szczególnie w ostatnich latach, właśnie za to, że menu dla osób, które przyjeżdżają, żeby dyskutować o przyszłości planety, jest mięsne i to mocno mięsne. I z tego, co wiem, to w tym roku ma być głównie wegetariańskie. I tego mięsa ma być bardzo mało, jeśli nawet, nie wiem, czy w ogóle ma być, albo bardzo mało, co znowu jest krytykowane za to, że czemu nie jest wegańskie w 100%, no ale jest to jakiś krok do przodu i widać, że gdzieś tam ta krytyka też ma jakiś pozytywny efekt na te decyzje, chociaż pytanie, jak zastąpić na przykład przyloty prywatnymi odrzutowcami, nie? Jakby co tutaj można zrobić, żeby tego było mniej, żeby tutaj dawać jakiś dobry przykład. Nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale myślę, że to też nie jest moja rola. Jaki status ma Polska, jeśli chodzi o negocjacje i porozumienia klimatyczne? To jest, myślę, że ciekawy temat i każdy z nas się zastanawia, czy Polska jest ważnym partnerem do negocjacji, z czym też Polska będzie przyleci, tak, przyleci najprawdopodobniej, w listopadzie na ten najbliższy COP. Jak ty to oceniasz?
Dobrze. Polska ma status podobny do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej podczas najbliższego COP-u. Nie będzie przedstawiała swojego takiego indywidualnego stanowiska, natomiast zostanie przedstawione właśnie stanowisko Unii Europejskiej, która chce być liderem tej zielonej transformacji, chce być pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem i będzie podejmowała bez wątpienia działania, żeby przyspieszyć tę dekarbonizację w skali światowej, a w szczególności wpisać ten cel odejścia od wszystkich paliw kopalnych na długo przed 2050 rokiem. Co do Polski, mogę wypowiadać się raczej krytycznie. Jesteśmy jedynym państwem w Unii Europejskiej, które cały czas nie przedstawiło takiej strategii dekarbonizacyjnej. Jesteśmy w tyle z wdrażaniem dyrektyw unijnych w tym zakresie, także mamy dużo do nadrobienia. I myślę, że tak, ogrom pracy przed nami.
Mhm. Kto przyjdzie na COP, twoim zdaniem, jeśli chodzi o przedstawicielstwo Polski?
Wydaje mi się, że jeszcze nie zostało to dokładnie sprecyzowane.
A czy ty odbierasz Polskę jako blokera? Czy tak naprawdę Polska nie ma takiej siły negocjacyjnej, żeby, nie wiem, blokować jakieś najważniejsze ustalenia na COP-ie?
Polska raczej nie ma tego typu, jakby nie może oddziaływać w tak silny sposób. Polska należy do Unii Europejskiej, która przedstawia takie wspólne stanowisko. Jesteśmy związani postanowieniami porozumienia paryskiego, zarówno jako Polska, jak i Unia Europejska. Naszym zadaniem jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej jest dostosować się do celu porozumienia paryskiego. I naszym zadaniem jest wspieranie Unii Europejskiej właśnie w podejmowaniu tych działań, które zmierzają do odejścia od spalania paliw kopalnych. Na dzień dzisiejszy nawet z tym mamy problem.
Jak ocenić, czy kolejny nadchodzący właśnie szczyt klimatyczny będzie sukcesem, czy będzie fiasko? Czy jakieś ustalenia nawet, które są takie pozytywne i które warto wyciągać jako sukcesy, czy ostatecznie są wystarczające do tego, żeby móc ocenić cały szczyt klimatyczny, że był sukcesem? Jakby zawsze mam z tym problem, nie?
Wydaje mi się, że powinniśmy trochę zmienić sposób patrzenia na COP. Wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy traktować to spotkanie, to wydarzenie jako po pierwsze taki moment, w którym cały świat i oczy całego świata są zwrócone na problem zmian klimatu. I przez te kilkanaście dni w roku rozmawiamy, dyskutujemy na temat kryzysu, który został uznany za największy kryzys i największy kryzys, który najtrudniejszą rzecz, która nas napotka w najbliższych latach. A po drugie, od pewnych rzeczy nie uda się nam przyspieszyć. Te negocjacje zawsze będą trwały długo, będą mozolne i będą się poruszały w takim tempie ślimaka, bym powiedziała. Natomiast...
Czyli musimy się przygotować mentalnie na to, że to po prostu trwa. Że ten proces jest
tak,
taki
niestety.
I że jedyne, co nam pozostaje, to zaakceptować to, tak? Czy jednak się sprzeciwiać temu?
Wydaje mi się, że pozostaje nam tutaj to zaakceptować, ponieważ patrząc jak w różnej sytuacji są i z jakimi, jak z różnymi problemami borykają się poszczególne państwa na świecie, trudno jest przyspieszyć te negocjacje. To, co możemy zrobić, to skupić się na tym, co mamy i budować na tym. Mamy porozumienie paryskie, mamy szereg innych aktów prawnych, które pomimo tego, że zostały przyjęte, cały czas nie zostały w pełni wdrożone, a dają nam one ogromne możliwości do działania. Dlatego powinniśmy się przede wszystkim domagać przyjęcia odpowiednich regulacji, mechanizmów wsparcia, a przede wszystkim każdy z nas w najbliższym czasie decydując się na udział, powinien zdecydować się na udział w wyborach, a decydując o swoim wyborze kandydatów, na których odda głos, powinien spojrzeć, w jaki sposób odnoszą się oni do kwestii zmian klimatu. W ten sposób poniekąd pomagamy wdrożyć te postanowienia porozumień klimatycznych na takim naszym tutaj własnym podwórku.
Co musiałoby się wydarzyć na tym COP-ie, ale też kolejnych, takiego naprawdę ważnego, żebyś ty mu powiedziała, że okej, to jest sukces. Może taki trochę drogowskaz dla słuchaczy.
Przydałoby się zdecydowanie przyjąć te cel odejścia, konkretny cel odejścia od spalania wszystkich paliw kopalnych. To wydaje mi się, że jest, to będzie kluczowy zapis, który w dalszej perspektywie umożliwi przyjęcie regulacji na poziomie regionalnym, na poziomie krajowym, które rzeczywiście pozwolą nam na bardziej skuteczne odejście od spalania paliw kopalnych, na dekarbonizację naszej gospodarki tutaj w Polsce oraz wspieranie energetyki odnawialnej.
Mhm. A jeśli chodzi o samą Polskę, bo może to nie do końca jest pytanie związane z szczytem klimatycznym, czy szczytami klimatycznymi, ale też no to, co się powinno wydarzyć w Polsce w najbliższych latach, co być może też jest takim drogowskazem, nie znamy jeszcze dzisiaj wszystkich programów i planu poszczególnych ugrupowań na kwestie klimatu. Jakoś ten temat, jeśli chodzi o nadchodzące wybory, nie jest super, wydaje się, w mojej perspektywie jakoś super ważny, ale może to właśnie być jakoś istotne dla tych osób, które słuchają. Co powinno się zadziać w Polsce, a co wynika właśnie z zobowiązań, które Polska ma, jeśli chodzi o porozumienia, międzynarodowe porozumienia klimatyczne?
Powinniśmy przyjąć ambitną i zdecydowaną politykę dekarbonizacyjną, która umożliwi nam jak najszybsze odejście od spalania węgla w Polsce oraz intensywnie skupić się na inwestowaniu w odnawialne źródła energii oraz poprawę efektywności energetycznej. Wydaje mi się, że nie powiem tutaj nic nowego ponad to, co przewija się w mediach. Natomiast przede wszystkim powinniśmy odejść od planowania i rozmawiania o tym, co zrobimy za 10 lat, mając na przykład elektrownię atomową, ale skupić się na tym, co możemy zrobić już teraz i co możemy zmienić. I krok po kroku przechodzić od planowania i rozmawiania o pewnych tematach do rzeczywistych działań. Nie mam już czasu na planowanie, zmienianie tych planów, tylko musimy rzeczywiście zacząć je wdrażać.
Okej, a ty się wybierasz na najbliższy szczyt klimatyczny?
Na pewno będę go śledziła w mediach.
Okej, czyli jeszcze nie jesteś pewna, czy będziesz tam na miejscu?
Tak, Prawdopodobnie jednak zostanę tutaj, natomiast bez wątpienia będę z zainteresowaniem obserwowała wydarzenia.
Okej, no ja liczę na to, że ten najbliższy szczyt klimatyczny przyniesie coś nowego i ważnego. Ale z drugiej strony myślę, że po rozmowie z tobą to, co jakoś mocno mi się gdzieś tam zapisuje w głowie, to to, że faktycznie mamy wiele państw, każdy ma sprzeczne interesy, każdy jest w zupełnie innym miejscu rozwoju i to jest niezwykle, niezwykle trudne, żeby dochodzić do tych porozumień. I myślę, że jak oceniamy każdorazowy szczyt klimatyczny, że nie, nic się nie wydarzyło, po prostu było do niczego, to może dziś to też warto wziąć pod uwagę, że to po prostu jest niezwykle trudne, żeby osiągać to porozumienie.
Zdecydowanie, natomiast to, co ja chciałabym, żeby wybrzmiało z naszej rozmowy, to to, że my już mamy te regulacje, których potrzebujemy. Mamy określone cele w porozumieniu paryskim, jak również posiadamy narzędzia, posiadamy przede wszystkim technologię, która umożliwia nam podjęcie już teraz działań dekarbonizacyjnych.
Byle nie technologia wychwytywania dwutlenku węgla, bo ona nie jakby działa na zbyt niską skalę, nie?
To prawda, natomiast to, jakie będą wyniki negocjacji klimatycznych, to jedno. My zawsze możemy podjąć, zrobić coś więcej. Możemy mieć krok do przodu i to powinniśmy robić, bo to jest w interesie każdego z nas. Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii, możliwość wytwarzania energii w takich małych instalacjach, które należałoby do społeczności energetycznych, to wszystko będzie działało tylko na naszą korzyść.
Aniu, bardzo ci dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za twoją działalność, za twoje działanie na rzecz klimatu. Ja was bardzo zachęcam do przesłuchania pozostałych odcinków w ramach cyklu Wybieram Klimat. Będą nagrane 4 odcinki i znaleźć je można na stronie TOK FM, która jest patronem serii. Liczę na to, że nasza rozmowa była przydatna dla ciebie, w szczególności przed wyborami. Będzie super, jeśli udostępnisz podcast i podzielisz się nim z innymi. Wielkie dzięki.
Dziękuję.
Lepszy klimat.